Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+. Dom i ogród.
Program realizuje Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Małgorzata Maksym. Dzień dobry, w to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród. W tych audycjach podpowiadamy pewne rozwiązania do domu i ogrodu. Mówimy o trendach i nowościach czy ciekawostkach. Podpytujemy też ekspertów i doradców, na co zwrócić uwagę przy zakupie różnych urządzeń czy elementów wyposażenia wnętrz, a także materiałów potrzebnych przy remoncie, by spełniło to nasze oczekiwania. To również porady ogrodnicze, jak sadzenie, ochrona roślin, uprawy bez szkody dla środowiska, czy też z uwzględnieniem ochrony zapylaczy. A w tym wszystkim szukamy oczywiście najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Każdy w tych programach może znaleźć praktyczne podpowiedzi zarówno dla siebie, jak i dla innych, a wiedzy nigdy za wiele. Państwa pytania do naszych ekspertów, a także podpowiedzi i sugestie przyjmujemy pod adresem mailowym domiogród@radio.lublin.pl. Archiwum audycji znajdziemy też na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Dom i Ogród. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy, co to jest i jak działa rekuperacja, kiedy podjąć decyzję o montażu takiego systemu i czy jest to opłacalne oraz jakie ma zalety. A w drugiej części programu zajrzymy do ogrodu i będziemy zachęcać do uprawiania mniej powszechnych drzew i krzewów owocowych, o owocach prozdrowotnych. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że powszechność niektórych upraw sadowniczych sprawiła, że nagromadziło się wiele szkodników i chorób drzew i krzewów, tych najbardziej popularnych, i uprawa niektórych gatunków stała się niemożliwa bez stosowania silnej ochrony czy też skomplikowanych zabiegów, a wiadomo, co się z tym wiąże. Dlatego warto uprawiać mniej znane rośliny sadownicze o prozdrowotnych owocach, które są łatwe w uprawie i nie wymagają nadmiernej ochrony, czyli stosowania chociażby chemicznych oprysków. Dziś poznamy zalety dzikiej róży. Podpytamy, jakie właściwości prozdrowotne mają owoce, czy jej płatki, a także jak ją uprawiać. Dom i Ogród, jak zawsze na antenie Polskiego Radia Lublin do godziny 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Rozpoczynamy od rekuperacji. Cóż to takiego, jak działa, jakie ma zalety i czy ten system jest opłacalny? O tym wszystkim powie specjalistka do spraw wentylacji i klimatyzacji, magister inżynier Maria Kępa z firmy Oksywent Trzeszkowice, gmina Mełkiew.
Rekuperacja to inaczej skuteczna wentylacja mechaniczna budynków z równoczesnym odzyskiem ciepła. Do realizacji tego typu wentylacji wykorzystujemy urządzenia, które nazywamy rekuperatorami. Z sercem rekuperatora jest wymiennik, są różne opcje, jakby jeżeli chodzi o konstrukcję tego urządzenia. Rekuperacja stanowi alternatywę dla tradycyjnej grawitacyjnej wentylacji budynków, która posiada wiele wad i generalnie nie sprawdza się w nowoczesnym budownictwie. Rekuperacja przede wszystkim daje użytkownikowi duży komfort, ponieważ zapewnia nam sprawną wentylację budynku bez dużej utraty energii. Sam montaż rekuperacji w porównaniu do tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej co prawda wymaga większych kosztów inwestycyjnych, ale za to pozwala na znaczne oszczędności w późniejszej eksploatacji. Budując nowy dom, dbamy o dobrą izolację ścian, dachu, wybieramy okna o jak największej szczelności, tak aby koszty ogrzewania były jak najniższe. Generalnie zależy nam na tym, żeby budynek był jak najbardziej szczelny. To wszystko sprawia, że wentylacja grawitacyjna po prostu nie ma prawa działać. I koniecznym staje się montaż jakichś nawiewników ściennych czy okiennych albo dodatkowych wentylatorów, co z kolei wiąże się z dużymi stratami ciepła. Porównując rekuperację do takiej właśnie wentylacji mechanicznej, oszczędność na ogrzewaniu będzie bardzo duża, ponieważ pozwoli nam zaoszczędzić nawet 90% energii z powietrza wydalanego z budynku. Wybór rekuperacji na etapie projektu budynku pozwoli nam dodatkowo uniknąć jakichś kosztów związanych z murowaniem kominów, które później byłyby nam niepotrzebne.
Jak ogólnie działa taki system?
Zasada działania rekuperacji jest dosyć prosta. Usuwamy powietrze ciepłe i wilgotne z tak zwanych pomieszczeń brudnych, czyli kuchni, łazienek. Następnie systemem kanałów trafia ono do rekuperatora, gdzie na wymienniku jest ciepło jest przekazywane do powietrza, które równocześnie jest dostarczane do budynków. Czyli strumienie nam się nie mieszają, natomiast pomiędzy nimi przechodzi tylko ta energia cieplna, którą usuwamy z pomieszczenia. Świeże powietrze zostaje zatem ogrzane na wymienniku i trafia do pomieszczeń czystych.
Czy można zatem powiedzieć, że dzięki rekuperacji oddychamy czystszym powietrzem?
Można powiedzieć, że tak. Standardowo każdy rekuperator wyposażony jest w dwa filtry. Jeden służy do oczyszczania powietrza czerpanego z zewnątrz budynku, natomiast drugi do usuwania zanieczyszczeń z powietrza wywiewanego z pomieszczeń, tak aby zabezpieczyć rekuperator przed ewentualnym zabrudzeniem. Klasa filtrów różni się w zależności od producenta czy od opcji, którą po prostu wybierzemy. Dodatkowo mamy szereg rozwiązań, które możemy zastosować w swoich instalacjach. Możemy zamontować chociażby dokładne filtry przeznaczone dla alergików lub filtry antysmogowe czy węglowe, które pomogą nam w usuwaniu zapachów. Obecnie bardzo popularne stają się takie dodatkowe urządzenia jonizujące, które nam oczyszczają nawiewane powietrze, pozwalają na skuteczną redukcję ilości bakterii, wirusów, pleśni czy chociażby kurzu.
Czy rekuperacja jednocześnie wysusza to powietrze?
Owszem, w przypadku zastosowania tych najbardziej popularnych wymienników przeciwprądowych, wilgoć z powietrza jest usuwana i odprowadzana z układu w postaci skroplin. Większość użytkowników nie odczuwa jakiegoś dyskomfortu związanego z tym osuszaniem, ale faktem jest, że wilgotność powietrza może być znacząco niższa niż normalna. Rozwiązaniem może być zastosowanie wymienników pozwalających na odzysk wilgoci z powietrza, takich jak wymienniki obrotowe lub zbudowane ze specjalnej membrany entalpicznej. Wielu producentów wprowadza również do sprzedaży nawilżacze powietrza przeznaczone do montażu na głównym kanale nawiewnym. Nawet jeżeli to odczucie przesuszania nie jest dla użytkownika dotkliwe, to można zastanawiać się nad nim w przypadku zastosowania jakiegoś naturalnego drewna w budynku, bo to może też być znaczące.
Jakie są jeszcze zalety rekuperacji i jakie są koszty montażu? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Czy rekuperacja może też służyć do chłodzenia powietrza w budynku? Jakie są ogólne zalety rekuperacji?
Zasadniczo nie, chociaż automatyka urządzenia pozwala nam na wykorzystanie niższych temperatur panujących nocą do obniżenia temperatury w budynku. Sama rekuperacja nie zastąpi nam jednak skutecznej klimatyzacji. Istnieje możliwość montażu dodatkowego urządzenia w układzie, jakim jest chłodnica. Nie jest to takie doraźne rozwiązanie, tak jak miejscowa klimatyzacja, ale pozwala na skuteczne schłodzenie powietrza w budynku. Przede wszystkim największą zaletą rekuperacji jest ciągła i skuteczna wentylacja, która sprawia, że zawsze oddychamy świeżym powietrzem. Dodatkowo jest to filtracja powietrza czerpalnego, powoduje, że do wewnątrz nie dostają się owady, pyły, kurz, a przy zastosowaniu lepszych filtrów to jest to nawet bardzo dobra ochrona przed smogiem. Zastosowanie odzysku ciepła przyczynia się oczywiście do oszczędności na ogrzewaniu. Automatyka rekuperatora pozwala nam na dostosowanie intensywności wentylacji do naszego trybu życia, czyli w momencie, jeżeli mamy większą ilość gości, możemy sobie włączyć tak zwane przewietrzanie, po prostu zapewniając większy komfort. Natomiast w momencie, jak jesteśmy sami albo w ogóle jesteśmy w pracy, nie ma nas w budynku, to możemy zminimalizować pracę urządzenia. Dodatkową zaletą jest skuteczne zapobieganie zawilgoceniu ścian oraz kondensacji pary wodnej na oknach, co oznacza również zapobieganie rozwojowi grzybów, pleśni wewnątrz budynku.
A kiedy najlepiej podjąć decyzję o montażu rekuperacji?
Generalnie im wcześniej, tym lepiej. Najlepiej jeszcze na etapie przygotowania projektu domu. Dzięki temu unikniemy kosztów budowy kominów wentylacyjnych. Zaplanujemy odpowiednią grubość izolacji na stropie lub podwieszanego sufitu, co ma niemały wpływ na wysokość pomieszczeń w świetle, oraz przewidzimy lokalizację punktów nawiewnych, wyciągowych czy pionów wentylacyjnych. To wszystko pozwoli nam na zasadniczo uniknięcie jakichś niewygodnych zabudów w przestrzeni. Najlepszym momentem na sam montaż instalacji jest zamknięcie stanu surowego budynku. Instalacja rekuperacji generalnie powinna być wykonana jako pierwsza instalacja w Państwa budynku, nawet przed rozpoczęciem prac elektrycznych. Montaż rekuperatora natomiast, czyli ten drugi etap, odbywa się już w momencie, gdy budynek jest wykończony. Oczywiście można też zamontować rekuperację w budynku użytkowanym, jest to jednak bardziej skomplikowany proces, który wymaga większej ilości pracy i prawdopodobnie wyższych kosztów.
A skoro o kosztach mowa, ile kosztuje montaż rekuperacji, jaki jest orientacyjny koszt?
Koszty montażu rekuperacji są zróżnicowane w zależności od budynku czy producenta wybranego urządzenia. Szacunkowo można powiedzieć, że koszt instalacji i rekuperacji w domu jednorodzinnym zaczynają się od około 10 tysięcy, a koszt samego urządzenia, czyli rekuperatora, od 7 tysięcy. Jednak precyzyjne koszty można określić dopiero znając konkretne parametry budynku, głównie chodzi o jego kubaturę czy rozkład pomieszczeń. Jeżeli chodzi o koszty eksploatacji, no to przede wszystkim bierzemy pod uwagę niezbędny prąd elektryczny potrzebny do zasilenia rekuperatora, czyli do zasilenia wentylatorów, które co prawda w nowoczesnych urządzeniach to są energooszczędne wentylatory, one nie zużywają jakoś bardzo dużo prądu. Oraz kolejny element rekuperatora, do którego potrzebujemy zasilania, no to jest nagrzewnica wstępna. Nie we wszystkich ona jest jakby zaplanowana. A w wysokiej klasy urządzeniach też jest ona bardzo precyzyjnie sterowana, tak żeby to zapotrzebowanie na prąd było jak najmniejsze. Dodatkowe koszty to koszty okresowej wymiany filtrów. Są one różne w zależności od klasy urządzenia oraz samego modelu rekuperatora, czy klasy filtracji również samych tych filtrów. Same filtry mogą kosztować od kilkunastu do 200 zł. Koszty te jednak są pomijalne przy oszczędności na ogrzewaniu, jaką daje nam odzysk ciepła przez rekuperator.
Zanim zdecydujemy się na montaż rekuperacji, warto poradzić się fachowców, a dziś Państwu doradzała magister inżynier Maria Kępa, specjalistka do spraw wentylacji i klimatyzacji z firmy Oksywent Trzeszkowice, gmina Mełgiew. Dom i ogród. Teraz zaglądamy do ogrodu. Będziemy Państwa zachęcać do uprawiania mniej powszechnych drzew i krzewów owocowych. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że będą miały one mniej chorób, mniej szkodników mają, a tym samym będą wymagały mniejszej ochrony. Nie będzie trzeba stosować chemicznych oprysków. Mówiliśmy już o pigwowcu, o pigwie, o świdośliwie. Dziś czas na dziką różę, o niezwykle wartościowych nie tylko owocach. A więcej o tym powie doktor habilitowany Iwona Szot, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Kolejną podrodziną wśród różowych jest rodzina Rozoidee, czyli podrodzina różowe. Ona obejmuje róże. Róże znamy od dawien dawna, dlatego że są to dla nas jedne z piękniejszych kwiatów i uprawiamy je przede wszystkim w celach ozdobnych. Ale na terenie Polski występuje ponad 20 gatunków występujących w stanie naturalnym i są to umownie nazywane przez nas tak zwane róże dzikie. Róże dzikie możemy wykorzystywać zarówno pod względem ich owoców, wartościowych owoców, jak również płatków kwiatów w celach spożywczych. No i także teraz już od dłuższego czasu docenia się je ze względu na właściwości prozdrowotne na skórę, czyli w celach kosmetycznych. Owoce róży to kolejny owoc, który będziemy wykorzystywać po przetworzeniu, dlatego że nie jest to owoc właściwy, czyli tutaj nie powstaje tak jak już jak czereśnie, jak śliwki z zalążni, tylko z rozrośniętego dna kwiatowego jest to tak zwane hypancjum, czyli owoc pozorny i to co spożywamy, mezokarp jest mięsisty mezokarp, to jest właśnie rozrośnięte dno kwiatowe, a w środku dopiero tego hypancjum tkwią owoce, są to orzeszki. I te orzeszki, jeżeli chodzi o przydatność do spożycia, to jak najbardziej nadają się do wytłaczania bardzo wartościowego oleju, natomiast nie nadają się do spożycia w stanie takim świeżym, bo uzbrojone są w takie włoski, które szkodzą naszej błonie śluzowej i trzeba je usuwać w momencie, jeżeli chcemy wykorzystywać owoc. Jadalny jest tylko ta mięsista okrywa, mezokarp, który powiedzmy ma od 1 do 1,5 mm i jest bardzo wartościowy. Możemy z tego owocu wyciskać soki, możemy robić marmolady, ale żeby te marmolady faktycznie pachniały różą, to musimy je łączyć z płatkami róży, bo sam owoc róży ma swoisty słodki smak, ale pozbawiony różanego aromatu. I jest to o tyle fantastyczny owoc, że zawiera bardzo dużo witaminy C. Wśród wszystkich naszych roślin, naszych rodzimych, ma znacznie zresztą więcej tej witaminy C niż cytrusy, które określa się jako fantastyczne źródło witaminy C. W 100 gramach owoców, świeżych owoców może być nawet 1500, nawet do 2000 mg% witaminy C.
Zawiera dużo witaminy C, ale także są tu inne wartościowe składniki.
Zatem bogactwo tej witamin i dodatkowo w róży występuje jeszcze galaktolipid. Jest to unikalny związek, którego nie wyodrębniono w żadnym innym owocu, a który ma charakter przeciwzapalny i może być wykorzystywany przy chorobach zwyrodnieniowych stawów. O tym dowiedziano się bardzo, bardzo przypadkowo, przez przypadek, dlatego że tutaj to odkryto ten galaktolipid pod koniec poprzedniego wieku, kiedy to Duńczyk przez dłuższy czas, rolnik duński, cierpiał na zwyrodnienie barków, które nawet już dość intensywnie leczył, bo nie mógł normalnie funkcjonować. Żadne leki mu nie pomagały. Dostał od sąsiadów marmoladę z róży, którą spożywał przez miesiąc i nagle te bóle ustąpiły. Bardzo łatwo to powiązał właśnie z tą zmianą diety, z włączeniem róży. Okazało się, że w róży występuje galaktolipid, grupa związków, która decyduje właśnie o hamowaniu powstawania procesu zwyrodnieniowego. Bardzo szybko tym zainteresowali się naukowcy, teraz już to opatentowano. Duńczycy opatentowali sposób pozyskiwania galaktolipidu z owoców róży. Nie jest to łatwe, dlatego że galaktolipid bardzo łatwo się rozkłada przy wyższej obróbce cieplnej, więc to musi iść za tym odpowiednia technologia, ale ogłoszono już oficjalnie, że galaktolipid może zastąpić chlorowodorek glukozaminy, który do tej pory był wykorzystywany przy leczeniu stawów. Także bardzo unikatowy związek, przykład właśnie takiego, który występuje w owocach. Oprócz tego, że jest to, może rozszerzać naszą dietę ze względu na chociażby właśnie na ciekawy smak, dodatkowo jeszcze jak połączymy go właśnie z płatkami róży, to jeszcze właściwości prozdrowotne. Olej tkwiący w tych nasionkach, w tych orzeszkach może jest już też od dłuższego czasu wykorzystywany w kosmetologii, ma właściwości rozjaśniające skórę, ma właściwości przeciwdziałaniu szkodliwemu wpływu promieni słonecznych. Wykorzystywany jest też przy produkcji nawet past do zębów, bo tutaj też właściwości przeciwbakteryjne, przeciwpruchnicy wykazuje, także bardzo szerokie zastosowanie.
A już po muzycznej przerwie powiemy między innymi o wartościach i zastosowaniu płatków dzikiej róży, a także jak ją uprawiać.
Dom i ogród.
A jakie są rodzaje dzikiej róży? Jakie wartości posiadają jej płatki?
Same płatki róży. Do tej pory nie jest to modny jeszcze w naszym kraju trend, jeżeli chodzi o uprawę róż. Same płatki róży są już od dawien dawna, na przykład w Bułgarii, uprawiane, pozyskiwane właśnie z róży w celu pozyskiwania olejku eterycznego, służącego do aromatyzowania, także, czyli w kosmetyce. I też tutaj można by te uprawy róży rozszerzyć nie tylko w celu pozyskiwania samych owoców, jak również właśnie tych płatków róż. Jakie gatunki? Bo jak już powiedziałam, jest to grupa roślin różnych róż, to w naszych warunkach najpopularniejsza jest Rosa canina, czyli róża psia. Charakteryzuje się ona tym, znaczy tutaj rozróżnienie róż dzikich jest dość trudne, bo właśnie one często mają podobny kształt tego hypancjum, tego owocu pozornego, taki jajowaty, jajowato wydłużony, długość od 1,5 do 2 cm, zakończony szczątkowym pozostałościami działek kielicha, czasami szypułka tych owoców jest owłosiona, gruczolona, u niektórych gatunków nie, ale często trudno jest je rozróżnić tak właśnie po cechach zewnętrznych. Trzeba tutaj na poziomie badań cytologicznych sprawdzać na przykład, jak przebiega mejoza, żeby wiedzieć dokładnie, który to jest gatunek. Ale ogólnie przyjmuje się, że najpopularniejszy nasz gatunek to jest Rosa canina. Ale dla celów takich spożywczych proponowałabym bardziej gatunek, który został do naszego kraju sprowadzony z krajów basenu Morza Śródziemnego. Jest to Rosa rugosa, czyli róża pomarszczona. W naszych warunkach ona bardzo dobrze się zaklimatyzowała. Można powiedzieć, że nawet jeżeli byśmy nie dbali o jej, nie kontrolowali jej wzrostu, może być chwastem inwazyjnym, który będzie naszą tą rozę, kaninę, będzie z nią właśnie konkurował, dlatego że właśnie bardzo dobrze rozrasta się przez odrosty korzeniowe. Ale owoce rozy rugozy, tej pomarszczonej, są znacznie większe niż rozy kanina. one mają delikatniejszą ten miąższ. Poza tym owocują praktycznie od czerwca aż do jesieni, kilkakrotnie falami, dlatego że praktycznie kwitnie ten krzew cały czas i sukcesywnie zawiązuje owoce. Więc plon z takiej róży może być znacznie większy niż z rozy kanina. Z tym, że właśnie mówię, tutaj trzeba by przemyśleć zakładanie plantacji, dbać o to, żeby absolutnie ta roślina nie została zaniedbana i nie przeniosła się na większe obszary, bo może to występować. Tak samo zresztą jak w przypadku innego gatunku sadowniczego mało znanego, Prunus serotina, czyli czeremchy amerykańskiej, z którą sprowadziliśmy sobie też do Polski po to, żeby szybko pozyskiwać cenne drewno do przemysłu meblarskiego. A okazuje się, że ona zaczyna wypierać z naszych naturalnych środowisk leśnych Prunus padus, czeremchę zwyczajną. Także tutaj też musimy myśleć o tym racjonalnie, poznawać najpierw biologię, wymagania klimatyczne danego gatunku, zanim zaczniemy sprowadzać na szerszą skalę. Tak jak nawet chociażby z barszczem sosnowskiego, prawda, też było i mamy teraz duże problemy. Ale jak najbardziej pod kątem jakości owoców, to czy roza rugosa, czy prunus, ta czeremcha amerykańska, mają owoce wartościowsze niż nasze gatunki i mogą być w związku z tym fantastycznym surowcem do przetwórstwa.
A jakie warunki trzeba stworzyć w przypadku uprawy dzikiej róży?
Jeżeli chodzi o róże, to róże możemy uprawiać naprawdę praktycznie w każdych warunkach siedliskowych. Nie wymaga jakichś takich specyficznych, żyznych gleb. Z tym, że oczywiście, jeżeli chcemy zakładać większe plantacje, to dbamy o to, żeby były to siedliska, gdzie nie ma zastoisk mrozowych, bo zresztą te nie nadają się absolutnie pod żadne rośliny sadownicze. I żeby to były tereny dobrze nasłonecznione. Zresztą wszystkie rośliny sadownicze, tam gdzie chcemy uzyskać owoce wysokiej jakości, dużo tych owoców, to powinny być uprawiane na terenach dobrze oświetlonych. O to musimy przede wszystkim zadbać. Te rośliny wymagają światła do wytwarzania pąków kwiatowych. Także tu, czy to jest jabłoń, czy to jest grusza, czy inna roślina, dbamy o to, żeby był dobry dostęp światła i mało tego, w miarę jak te rośliny się starzeją, to też musimy wykonywać cięcie, formowanie odpowiednie koron, tak żeby wszędzie był dobry dostęp światła i tworzyły się pąki kwiatowe i dzięki temu owoce wysokiej jakości.
O czym mówiła doktor habilitowany Iwona Szot, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warto dziką różę uprawiać i korzystać z owoców, płatków, bo są bardzo wartościowe, no ale przede wszystkim to ozdoba ogrodu.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.